Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Dziękujemy Jezusowi za to, że jest naszym Królem, bo przez Niego się wszystko stało i dla Niego się wszystko stało. Dziękujemy, że jest tak Królem mądrym, nie liczy na doraźny sukces, nie przeprowadza kampanii wyborczej, jakiej byliśmy świadkami, gdzie się nam obiecuje tyle wspaniałych rzeczy już teraz, już prawie natychmiast. Chrystus, który prowadzi nas sam, będąc drogą do nieba, do pełni zbawienia, który za nas umarł. Takiego mamy Króla, niezniszczalnego. Niech to napełni nasze serca rzeczywistą radością.
Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my, kości Twoje i ciało, już dawno, gdy Samuel był królem nad nami, Ty wyprowadziłeś się i powróciłeś na czele Izraela. I Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i Ty będziesz wodzem dla Izraela. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla, do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. Oto słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas pod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, to jest Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą, i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze, podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc Go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie.
Słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze.
Przypominamy sobie zawsze w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, że mamy Króla, Króla Wszechświata, Króla całego kosmosu, Króla wszelkiego stworzenia. Król to władza, Król to siła i piękny Król to jest mocny Król. Król słaby, Król związany, Król pojmany, Król bezradny, to jest Król żałosny, smutno. Aż żal patrzeć na takiego Króla, który nie daje rady, który się pogubił, który nie wie, co zrobić, który drży ze strachu. I właśnie członkowie Wysokiej Rady takiego Króla widzieli w Chrystusie. On sam zdążył im powiedzieć w czasie procesu, że jest Królem. No i oni mówią, jaki z Ciebie Król, jaki z Ciebie Król, jak Ty wyglądasz? No proszę, pokaż swoją władzę Królu, wyzwól się, wyzwól innych. To samo mówili żołnierze. Drodzy bracia i siostry, 2000 lat minęło tamtych wydarzeń, a problem jest podobny, bo my stajemy wobec Kościoła, który jest nie Królestwem Niebieskim, ale znakiem Królestwa Niebieskiego. Stajemy wobec Kościoła, który jest kierowany przez Króla Chrystusa i mówimy, no jak ten Kościół marnie mu się wiedzie. Europa Zachodnia, postępująca laicyzacja, Kościół sobie nie daje rady, jego idee są, jego nauki są wyśmiewane, proszę. Kościół się sprzeciwia in vitro, a świat dał nagrodę Nobla temu, który zrealizował in vitro. Jakby pstryczka w nos Kościołowi dawał. My, chrześcijanie, katolicy, tacy się czujemy coraz bardziej chyba niepewni. Niektórzy mówią, Kościół się przeżył, chrześcijaństwo umiera, a świat triumfuje. W minionym tygodniu byłem na rekolekcjach i mieszkałem w pokoju w domu rekolekcyjnym, gdzie był telewizor i było nastawione na telewizję katolicką. I tak przerzucałem te kanały, patrzyłem na tą telewizję katolicką, bo takiej nie oglądam. No od strony warsztatu to żałośnie to wygląda. Ten telewizje komercyjne, no błyszczy wszystko, bezbłędna dykcja, tutaj ruch, wszystko zgodnie z nowym trendem przekazu medialnego, a tam słabiutko. I tak człowiek ogląda, mówi, Boże, żeby tego młodzież nie oglądała, bo się tylko zrazi jeszcze. No nie mówię o całej, bo ja bez przerwy nie oglądałem, ale parę programów to naprawdę tak, a świat błyszczy. Jak to jest? Kochani, przypominam sobie swoją średnią szkołę. Miałem w niej w klasie wspaniałych kolegów. Jeden z nich był hokeistą. Naprawdę trenował hokej chyba na Legii Warszawa. I opowiadał nam kiedyś historię, w którą my nie chcieliśmy uwierzyć. Był jakiś mecz ligowy, Legia grała chyba z kimś. No jak to w hokeju, zamieszanie nieprawdopodobne, machają tymi kijami, nie wiadomo gdzie ten krążek. I nagle jeden z zawodników wziął zamach i z całej siły huknął w ten krążek i krążek pod poprzeczką wylądował w bramce. Gol, entuzjazm. Zawodnik podniósł kij hokejowy do góry, zaczął tańczyć taniec zwycięstwa na lodzie. Nawet podjechał do sędziego i pokazuje mu swój numer, że to on strzelił bramkę, żeby mu zapisał tą bramkę. Problem, że strzelił samobuja. Myśmy mówili, Marek, nie wygłupiaj się, to jest niemożliwe, żeby strzelić samobuja i tego nie zauważyć. On mówi, słuchajcie, hokej to jest inna gra niż piłka. Tam jest prędkość nieprawdopodobna. To nie można sobie stanąć jak w piłce i popatrzeć, gdzie podać. No znaczy, można, ale jak jest szybka akcja, to człowiek się patrzy w ziemię i w krążek, biegnie, obracają go parę razy. Poza tym ma hełm na głowie, te ochraniacze. Można się totalnie pogubić, w którą stronę jest moja bramka. I ten zawodnik, ja 30 lat temu mi to Marek opowiadał, nazwisko tego zawodnika pamiętam, ale nie powiem, bo może jakiś kuzyn jest w kościele. Ale gościu huknął w swoją bramkę i zaczął podnosić ręce do góry i jeszcze właśnie chciał, żeby go koniecznie zapisać jako zdobywcę tej bramki. Otóż entuzjazm świata i triumf świata, ten triumf, jeśli chodzi o tak zwaną tolerancję, ten triumf, jeśli chodzi o otwartość, jeśli chodzi o tak zwaną wolność relacji seksualnych, ten triumf, jeśli chodzi o wszelkie zdobycze medialne, to jest po części, nie chcę generalizować, po części triumf zawodnika, który wali sobie samobuja i podnosi ręce do góry i krzyczy, że hura, zdobyłem bramkę. Proszę zwrócić uwagę, my się z tym otrzaskaliśmy trochę, chociaż mam nadzieję, że was to jeszcze do głębi zastanawia i szokuje. takie właśnie sprawy jak eutanazja. Ja raz widziałem ten film, jak rodzina przywiozła swojego kuzyna do Szwajcarii na eutanazję. Poszli na lody, byli w kinie, zapytali go, czy masz jeszcze jakieś ostatnie życzenie. On im odpowiedział, że chętnie zjadłby frytki z rybą. To kupili mu frytki z rybą, a potem powiedzieli pa, i on pojechał windą wypić truciznę. I świat mówi, no nareszcie wolność, no hurra, zdobyłem bramkę, zanotujcie, ja jestem wynalazcą eutanazji, zanotujcie mi bramkę. Czy proszę Państwa, to są może rzeczy dla nas Polaków jeszcze egzotyczne, ale powiem o rzeczy, wobec której każdy was stanął, że kolega w pracy rozwodzi się z żoną, zostawia dzieci, związuje się z koleżanką młodszą z drugiego działu i zaprasza wszystkich na wesele, na ślub swój cywilny. I ludzie jadą, profesorowie wykształceni, dyrektorzy, bankierzy i mówią, no strasznie się cieszymy, że jesteście, że tak szczęścia wam życzę na tej drodze. Na drugiej dzielnicy siedzi żona tego pana z dwojgiem dzieci i opłakują, że ojciec ich zostawił i zostawił w trąbę. A on sobie bierze nowy model damski i proszę zwrócić uwagę, przychodzi jego cała praca i wszyscy mówią, życzymy ci naprawdę, ale jak to dobrze, odkryłeś miłość swojego życia, no bądźcie szczęśliwi, tak wiesz... Wzruszyliście nas, że tacy jesteście odważni i pokazujemy i cieszymy się. I potem idziemy na wesele i śpiewamy mu 100 lat. Proszę Państwa, ja sobie wyobrażam, gdyby 30 lat wcześniej podejść do tego pana, jak brał w kościele ślub z tą pierwszą żoną i powiedzieć, proszę pana, ja panu chcę coś przepowiedzieć. Kiedyś do pana domu przyjdzie ktoś, kto najbardziej w życiu skrzywdzi o tę pana narzeczoną i pana dzieci. To on by chyba powiedział, panie, proszę księdza, zęby wybiję, zatłukę, no po prostu detektywów wynajmę, policję ściągnę, nie pozwolę. To pan będzie. Pan przyjdzie do swojego domu i powie pan swojej żonie, odchodzę, dzieci, tatuś idzie do cioci. Coś nieprawdopodobnego. A i proszę państwa, i wykształceni ludzie jadą bić brawo i mówić, fajnie się ustawiłeś, wiesz, naprawdę, tak, nie ma się co, wiesz, tkwić w martwych strukturach emocjonalnych. Parę dni temu ktoś, bo wierni bardzo dbają, żeby ksiądz był na bieżąco z trendami świata, ktoś mi przysłał, niech ksiądz popatrzy, jakie mamy osiągnięcia tak zwanej subkultury. Czołowa polska piosenkarka, no tak chyba można powiedzieć, ma swój recital, na estradzie stoi klatka, taka nieduża, i ona jest w tej klatce zamknięta, skulona, i wszyscy są w niebo wzięci z nią na czele. Proszę Państwa, wyobrażacie sobie, że 300 lat temu mówicie do króla, a może byśmy piękno królewny zaprezentowali w klatce na stole? Przecież człowieku w lochu by skończył, albo gilatyna by ci głowę zcięła. Ludzie się zamykają w klatkach i biją brawo i mówią, że to było bardzo odważne z punktu widzenia artystycznego. Taka odważna wymowa personalizmu relacyjnego opartego o zjawisko muzyczne przy odważnej choreografii. Naprawdę, to było świetne, wiesz. Świat se bije samobuja. Pamiętam słowa pewnego pana, to chyba socjolog, czy nawet zwykły dziennikarz, który w jednym z numerów wakacyjnych pisma, mówiąc o prognozach demograficznych, a także kulturowych, powiedział, wyginiemy jak dinozaury. Proszę Państwa, to jest niesamowite, że za, nie wiem, 200-300 lat w Warszawie będzie Muzeum Chrześcijaństwa. O tu resztki fundamentów świętej Anny. To takie pożółkłe zdjęcia, to ksiądz Pawlukiewicz, to kiedyś to, taki ksiądz, to był kościół w ogóle w tym miejscu. My mówimy, nie, to niemożliwe. Możliwe. Przeczytajcie Państwo dzisiejsze gazety. Demograficzny huragan. Za kilka lat w Polsce trzeba będzie zamknąć 1/3 szkół. 1/3 szkół. Gimnazjów, a potem liceów. Wyobrażacie sobie te puste tysiąclatki, tak od Rzeszowa, przez Lublin, Białystok, tutaj Gdańsk, Szczecin. To nadchodzi. A my bijemy brawo i mówimy, no nareszcie świat się stał kolorowy i piękny. Czy nasz król i Kościół, który mówi, ludzie, opamiętajcie się, jest przeżytkiem? Jest głosem rozsądku. On cały czas wszystko panuje, nad wszystkim panuje i kontroluje, tylko nasz król, jak nikt z naszych ziemskich władców, szanuje naszą wolność, szanuje naszą godność. Obiecał kiedyś w momencie stworzenia świata, że nie naruszy naszej wolności, jej nie naruszy. Jedyne, co może, to apelować, prosić. tak jak prosił na krzyżu, kiedy miał dalej wszystko dzieje świata pod kontrolą. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Pamiętajcie, Chrystus na Golgocie, na krzyżu nie walczył o to, żeby nie umrzeć na krzyżu, żeby nie zostać ukrzyżowanym. On się na to godził, on tego chciał. On toczył inną walkę, on toczył walkę miłości z nienawiścią, miłości z egoizmem, miłości ze strachem. To była bitwa. Jeśli ktoś patrzył, ciekawe, umrze czy nie umrze? Zejdzie z krzyża czy nie zejdzie? Nie zszedł, umarł, przegrał. Nie zauważył drugiej bitwy. Tam się rozgrywała druga istotna bitwa, największa bitwa świata pomiędzy Chrystusem, Synem Bożym, a całym piekłem. Dlaczego Jezus aż tak cierpiał? Bo musiał powiedzieć: szatanie, pokaż mi całą swoją potęgę. To jest, proszę Państwa, tak, jak ja bym chciał pokonać jakąś armię i powiedział: przyprowadźcie mi wszystkie oddziały, lotnictwo niech nadleci, walcie ze mnie z armat, bombardujcie, weźcie broń chemiczną. Czy to już jest cała wasza siła? Tak. No to ja was teraz pokonuję. I Chrystus na Golgotę ściągnął całą potęgę piekła. I dlatego to tak strasznie wyglądało. I ich pokonał. Przez ofiarowanie siebie w pełni miłości. My często nie widzimy, w czym idzie bitwa. Myślimy, że bitwa idzie, jeśli chodzi o potęgę. Mam takiego znajomego, co ciągle jakoś tak sugeruje, że ten papież to mógłby wziąć za pysk ten świat jakoś, że te dewizje to by mu się jednak przydały. My nieraz mamy takie odruchy właśnie militarne co do Kościoła i Pana Boga. Pamiętacie, mówiłem kiedyś taki przykład, że jakiś młody chłopak poszedł na naukę do mistrza. I tydzień i nic, drugi tydzień nic, trzeci tydzień nic. I mówi: mistrzu, przecież ty mnie miałeś uczyć. A mistrz mówi: a skąd wiesz, czego ja uczę? Właśnie cię uczę teraz wejścia w siebie. On myślał, że mistrz jutro powie: siadaj, tu masz zeszyt, tu tablica, zapisz sobie, dam ci parę maksym mądrościowych. Ja cię uczę czegoś zupełnie innego, niż się spodziewałeś. Pamiętacie, do znudzenia to powtarzam, jak na tych filmach różnych tam karate przychodził młody chłopak do mistrza: mistrzu, naucz mnie bić się, kopać, walić, a mistrz mówił: teraz przez rok będziesz zamiatał pracownię. Drugi rok będziesz stał na jednej nodze. Trzeci rok na drugiej nodze będziesz stał. My przychodzimy do Jezusa i mówimy: Panie Jezu, naucz mnie żyć, naprawdę, żebym sobie radził w życiu, żeby te depresje, smutki odeszły. Nic mnie nie uczy. No miesiąc, dwa miesiące, pół rok. Skąd wiesz, czego ja cię uczę? Ja cię uczę tego, tylko na razie uczę cię wchodzenia w siebie, słuchania siebie. Na Golgocie nie w tym wymiarze szła bitwa, o której my marzyliśmy. Jezus zwycięża na Golgocie jako król i zostawia nam nieprawdopodobny skarbiec czego? No nie militarny właśnie. Zostawia nam skarbiec miłości. Bo tylko ona pokonuje świat. Kochani, często się mówi, że ludzie dzisiaj w Europie, w Polsce nie szanujemy wody, bo mamy ją dużo. Odkręcasz kran, gdyby ktoś z Państwa chciał, potrzebował wody, to tu jest łazienka, to można wejść naprzeciwko do restauracji i obmyć ręce w toalecie. Krany są wszędzie. Na ulicach są krany, w mieszkaniach, w szkołach. Wiecie, jaka byłaby tragedia, gdyby tak dzisiaj w Warszawie całej zabrakło wody. Myśmy się tak do niej przyzwyczaili, ona raczej jest. I Chrystus zostawił nam ogromny zbiornik miłości, bo tego nam brakuje. Panie Jezu, nie potrafię kochać siebie. Panie Jezu, nie potrafię kochać męża. Panie Jezu, nie potrafię kochać matki. I Jezus mówi: masz kran z miłością. Gdzie? Sakramenty. To są takie hydranty, jak są hydranty awaryjne, pożarowe. Zbij szkiełko, wyjmij klucz, wyciągnij hydrant i gaś pożar. Podobnie jest, jeśli chodzi o Kościół. Po co przychodzisz do Kościoła? Jeśli nie przychodzisz po miłość, to pomyliłeś drzwi. Jeśli przychodzisz po miłość, to pomyliłeś drzwi. To było nieprawdopodobne w Łotrze, w tym dobrym Łotrze, że on patrzył na Jezusa, na zmasakrowane ciało skazańca, że Jezus był zmasakrowany i widział triumf Jezusa. To, co ojciec Sali z tego miejsca, w którym ja stoję, powiedział kiedyś: człowiek jest jedyną istotą, która przez... może zobaczyć rzecz niewidzialną, ducha. Przez co? Przez wyraz twarzy, przez oczy. Ja do Państwa mówię, mój duch mówi do Was przez ciało. Zawsze to studentom tłumaczę, że ja mogę powiedzieć: witam Państwa serdecznie. I wyciągnąć tak rękę. Ale bylibyście zaskoczeni, gdybym powiedział: witam Was dzisiaj też serdecznie. I bardzo się cieszę, żeście przyszli, a szczególnie pani, tak? O, właśnie pani. Proszę zwrócić uwagę, ja zmieniam układ kości. Ja zmieniam układ stawów. Ja napinam mięśnie. Ja pościągnuję się ścięgnami, a państwo mówicie, o, coś się zdenerwował? Nie, nie, żartował, uśmiechnął się. Co ja zrobiłem? Napiłem mięśnie. Proszę państwa, płynie nam ciecz przezroczysta, a ktoś mówi, widzę smutek. Jaki smutek widzisz? Ciecz widzisz. Tak, ale w twarzy tego człowieka jest smutek. Ale co on takiego zrobił? No widać smutek, no nie widzisz, że on jest smutny. Zobacz, jak jest, ma przybitą twarz. Jaką przybitą? Pineskami czy coś? My widzimy ducha przez ciało. Jakie Chrystus miał oczy, jak on wypowiadał te słowa na Golgocie, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią, że ten łotr zorientował się, że Jezus cały czas triumfuje na Golgocie. Nie powiedział, oj, Panie Jezu, szkoda, że Ty nie jesteś Mesjaszem. Aj, że Tobie się coś pokiełbasiło z tym Mesjaszem, głosiłeś jakieś nauki, ale konasz jak my. Nie, on dostrzegł to, że Jezus jest nieprawdopodobnie silny, jest nieprawdopodobnym mocarzem, mimo tego, jak Jezus musiał mieć wzrok, jakie spojrzenie. Nawet kiedy jęczał pod wpływem bólu, bo przeżywał to wszystko normalnie jak człowiek, to jednak było w nim coś nieprawdopodobnego. Kto się na tym poznał? Setnik. Pamiętacie, jak Jezus przyszedł do setnika, setnik mówi mu, że trzeba uzdrowić jego sługę. Jezus mówi, to pójdę z tobą. Ty nie musisz chodzić. Ty masz władzę. Ja też mam władzę. Mówię temu, idź, a idzie, przyjdź, a przychodzi. Ja się znam na władzy. Panie Jezu, Ty też masz władzę. Ty też masz władzę, chociaż jak on to odczytał? To jest nieprawdopodobne. No my oblicza Jezusa nie widzimy. Mamy tylko i aż Słowo Boże do dyspozycji. Jezus jest potęgą, co istotne, jeśli chodzi o miłość. Ale przychodzi do nas w tym wymiarze, w którym my byśmy chcieli zewnętrznego triumfu, sukcesu, zgniacenia naszych wrogów, prawda? Boże, sobie niektórzy marzą, żeby tych wszystkich antyklerykałów, pogan, tych lewicowców, tą poprawność kulturalną tak trach walcem przejechać i same babcie z różańcami by na świecie zostały. Jaki byłby piękny świat. A tu Jezus tak się daje pokonywać. Kochani, opowiadałem ten przykład kiedyś, ale ja mam nadzieję, że się trochę publiczność u świętej Anny zmienia i ktoś przynajmniej będzie jeden, kto tego nie zna. Pamiętacie taką historię żołnierza amerykańskiego, który będąc na wojnie w Wietnamie wysłał przez czasopismo swój adres do korespondencji i napisała do niego dziewczyna z Nowego Jorku i zaczęli między sobą pisać, korespondować. No, korespondencja stawała się coraz bardziej gorąca i on do niej w końcu napisał to, co każdy facet pisze do dziewczyny, przyślij mi swoje zdjęcie. Przyślij mi swoje zdjęcie. Ona napisała, słuchaj, nie przyślę ci zdjęcia, bo zdjęcie może być podretuszowane, na zdjęciu mogę wyjść genialnie. Ja chcę, żebyś mnie zobaczył taką, jaka jestem naprawdę. No dobrze, przyjął to z pokorą. Jechał na urlop do Stanów Zjednoczonych, umówili się w Central Parku o 18:00, on czeka, aha, i znak rozpoznawczy. Ona miała przyjść z różą wpiętą w klapę. To miał być znak rozpoznawczy, że to jest ona. Za 5:06, jak ona wygląda, za 3:06, jak ona wygląda, za 6:05, jak ona wygląda, nagle zza rogu wychodzi piękna dziewczyna, wysoka blondynka, on patrzy, nie ma róży, niestety. A za minutę wychodzi zza rogu takie coś. W kapelusiku słomkowym, jakieś buty z second handu, jakaś kurtka obdarta. Patrzy i mówi, nie, Boże, nie, to niemożliwe. Ona ma w klapie wpiętą czerwoną różę. Więc on pierwszy odruch, żeby zwiać. Ale potem mówi, no nie, umawiałem się z nią, zranię ją. Nie, to tak nie wypada. Pójdę z nią na tą kolację, świat się nie zawali. Podchodzi do niej i mówi, proszę panią, cześć, to ja, John. To ze mną się umówiłaś, zapraszam cię na kolację. A ona mówi, bardzo pana przepraszam, ale nie wiem, o co tu chodzi, bo ta pani blondynka, która tu szła przed chwilą, wpięła mi w klapę czerwoną różę i powiedziała do mnie, że jak mnie pan zaprosi na kolację, to ona czeka na pana w kawiarni dwie ulice dalej. Jezus przychodzi do nas jako takie coś w kapelusiku słomkowym, a my się dajemy na to nabrać. Przychodzi jako zwykły ksiądz, proboszcz, nabożeństwo różańcowe, koronka do miłosierdzia, a my mówimy, żeby tak mieć armatę u świętej Anny i to huknąć tutaj, w ten świat niedobry i grzeszny. Pamiętacie, to co prosili apostołowie, Panie Jezu, powiedz im, a ześlemy piorun, prawda? A ześlemy błyskawice. Stop, nie róbcie tego, synowie gromu. Nie róbcie tego, synowie gromu. Proszę Państwa, my nie należymy do Kościoła triumfującego. Kościół triumfujący będzie po paruzji, przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Do Kościoła, zresztą proszę pamiętać, że zawsze dla Kościoła dobre czasy to są złe czasy, a złe czasy to są dobre czasy. Wczoraj tak rozmawiałem z kimś i ktoś mówi, proszę, jak mi tak wszystko idzie, to ja się zaczynam bać. Coś jest podejrzanego, wszystko mi dobrze idzie, wszyscy mnie chwalą, wszystko jest super, wszystko mi wychodzi. Coś jest tu podejrzanego. Natomiast kiedy dostanę po głowie, to boli, ale ja się wtedy koncentruję. Ja się wtedy koncentruję. Dlatego my nieraz mówimy, Panie Jezu, światu się tak powodzi. No, katolicy, chrześcijanie tęsknią za światem i często mu ulegają, jego stylowi życia. A Pan Jezus mówi, nie martw się, tylko badaj stan swojego ducha. Czy kochasz matkę, ojca, świat, wrogów, kochasz? Bądź spokojny, idziesz drogą. Ale Panie Boże, im się tak powodzi. Ja też bym tak chciał. Zostaw ich. Są jak trawa, która rano się wzrasta, a wieczorem wypala. Kochani, wrócę do przykładu jednego jeszcze sprzed kilku tygodni. Mówiłem wam, że słyszałem o tym, że w Stanach Zjednoczonych jest taka jakaś dziwna moda, że ludzie mają potwornie wielkie samochody o potwornych osiągach, możliwościach, a jeżdżą po autostradzie po 50 km na godzinę. I dostałem, proszę państwa, list z Ameryki. Nazywam się Agnieszka, mieszkam na stałe w USA. Ostatnio wspomniał ksiądz o zjawisku, które występuje w USA, a mianowicie o kierowcach, którzy mając bardzo dobre samochody, jeżdżą dużo wolniej niż by mogli. Fakt ten zaobserwowałem wielokrotnie w wielu stanach, więc podejrzewam, że występuje na terenie całych Stanów, choć nie wszędzie byłabym, zaręczyć nie mogę. Ostatnio, kiedy zdarzyło mi się jechać za takim kierowcą, bezskutecznie próbując go wyprzedzić, droga była kręta, bez odcinków, na których można by było bezpiecznie to uczynić, pomyślałam sobie, że do księdza porównania można by dodać także i to, że taki kierowca wywołuje również żywe emocje, co Bóg. Panowie, jedzie się nieraz za takim gościem, często jest to gość trabantem w kapeluszu i on jedzie 50 na godzinę. I wtedy jest pokusa używania wyrazów niecenzuralnych. Ale to Pan Bóg przed nami tak jedzie takim samochodem. Panie Boże, no depnij gazu, no Panie Boże, masz taką bryczkę. A ona jeszcze pisze, ta Agnieszka, do mnie tak. Jedyne, do czego można by się w przytoczonym przez księdza porównaniu przyczepić, to opis samochodu. Otóż ma on nie 3-litrowy silnik, a raczej 6-8-litrowy. Jednak księdza pomyłka też pasuje do przykładu, bo pokazuje, jak bardzo nasze wyobrażenia o Bogu nie dorastają do rzeczywistości. No rzeczywiście, ja myślałem, że Bóg ma 3 litry pojemności, a przecież Pan Bóg ma 8 litrów pojemności. I tutaj zupełnie dałem plamę. Ale pamiętacie, kochani, tu się zwracam do ludzi z mojego pokolenia, w książki o Panu Samochodziku? Pan Samochodzik miał landarę, jakiś wstrętny wóz, który miał silnik Ferrari. I myśmy czytali tą książkę i wiedzieliśmy już, że będzie jeden element w książce, wyścig. Tylko czekaliśmy, w którym momencie. Harcerze, którzy jeździli z Panem Samochodzikiem, mówili, gazu, Panie Tomaszu, gazu, niech Pan się tak nie daje wyprzedzać. I my też mamy ochotę powiedzieć, Panie Jezu, gazu, gazu, Panie Jezu, nie daj się tak wyprzedzać. Cały świat pruje do przodu, a my tu w kościele tak się... Poczekajcie, przyjdzie moment, że w tej powieści nastąpi i to. Bardzo mi się podobał przykład... Mój kolega ksiądz opowiadał, że kiedy był jeszcze przed seminarium świeckim chłopcem i z rodziną przeżywali Boże Narodzenie w domu. I nagle w środku dnia ktoś stuka do drzwi. W święta, goście niezaproszeni, otwierają, stoi pani sąsiadka, bardzo kulturalna starsza pani, samotna. I mówi, bardzo państwa przepraszam, drodzy sąsiedzi, ale mam taką sprawę, nie wiem jak to powiedzieć, ale nie uwierzycie państwo, ale telewizor mi się właśnie pali. Więc w domu Tadek, Tomek, mama, ty już szybko, telewizor się sąsiadce pali. Ruszył się tata. Zosia, daj mi moje buty, czekaj. Które założyć, te ciemne czy te brązowe? Łyżkę do butów mnie daj. Chyba w marynarki nie muszę kłaść. Ojciec jak straż pożarna w zwolnionym tempie ruszał do... Jak przyszedł, to telewizor był już zgaszony. Proszę państwa, dlaczego o tym mówię? I jeszcze jeden obraz ze współczesnego filmu Co gryzie Gilberta Grape'a. Pamiętacie tą matkę bohatera? Ona ważyła z 300 kilo i całymi dniami leżała na łóżku. I dowiedziała się, że jej syna psychicznie chorego aresztowała policja. I matka po raz pierwszy od lat postanowiła wyjść z domu. Ludzie nie mogli się oderwać od okien. Oto ta kobieta o wadze 200-kilkudziesięciu kilogramów czy 300 idzie ulicą, a ledwo szła. Stanęła w komisariacie, policjanci zadrżeli i powiedziała, oddajcie mi mojego syna. Oddali jej wszystko. cele, areszt to i oddali. Broń mogliby je oddać. Radiowozy by je mogli oddać. Kochani, nasz król przychodzi do nas z różą wpiętą w klapę. Idzie powoli, taki ten kościół nieporadny, te różańce tak od razu nie skutkują, ta Ewangelia taka, te duchowieństwo, ta pedofilia i te akt teraz z tą komisją majątkową i w ogóle ci księża tacy podejrzani, ten kościół taki naprawdę, świat wzywa z daleka, wszyscy już poszli, a my jeszcze nie. Ufaj, że jak Chrystus usłyszy, że cię demon aresztował, to ruszy całą potęgę nieba, żeby cię ratować. Ale to nie będzie efektowny fajerwerk. To nie będzie efektowny fajerwerk. W święto Chrystusa Króla, warto przypomnieć, jest potężny, tak ogromny, świat, który trzyma w dłoni, jest jak zabawka, że nie musi się popisywać swoją wielkością. Świat się ciągle popisuje swoją wielkością. Ja z ubawieniem czytam od lat, to czekam, jak jakiś zespół rockowy przyjeżdża do Polski, jakiś tam, to 42 tiry, 70 ton sprzętu, ekran o szerokości 16 metrów laserowy. I po prostu czytaj człowieku tą gazetę i padaj na kolana. Wyobraź sobie, że Pan Jezus przyjdzie na paruzji i powiedzą, prowadzi ze sobą 70 ton aniołów. Błyskawice o mocy 6 milionów elektrowoltów. Pan Jezus się w to nie bawi. Pan Jezus jest jak żołnierz, któremu byśmy pokazywali malutkie żołnierzyki, takiemu prawdziwemu komandosowi. Chłopczyku, to są tylko żołnierzyki. Ja walczę naprawdę. Warto przypomnieć o tym, że my jesteśmy też wezwani i powołani do królowania. My jesteśmy dziećmi króla. Pamiętacie, co powiedział Bóg do Adama i Ewy? Pierwsze powołanie człowieka. Czyń sobie ziemię poddaną, czyli ty masz mieć władzę. Co my będziemy robić w niebie? Będziemy władać. Pamiętacie przypowieść o talentach? Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Pamiętacie historię sądu ostatecznego? Pójdźcie błogosławieni, ojca mego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Może ktoś z Państwa się zastanawia, co na mnie czeka w niebie? Królestwo czeka na ciebie w niebie. Królestwo i władanie czeka na ciebie w niebie. Święci będą królować na wieki wieków. Jak ktoś nie wierzy, Apokalipsa 22,5. Święci będą królować w niebie. I co mamy robić na ziemi? Ćwiczyć się we władaniu, żebyś miał władzę nad swoim ciałem, nad swoim życiem. Oczywiście nie wszystko spełnimy nasze pragnienia. Chrystus został też pojmany i ukrzyżowany, ale On się na to godził. On to wykorzystał do wielkiej sprawy zbawienia świata. Łukasz w rozdziale 10 przywołuje słowa Chrystusa, który wysyła 72 uczniów. Oni mają wyjść i uwalniać ludzi od złych duchów. I co mówi Jezus? Posyłam was jak owce między wilki. Panie, odpowiadają mu po powrocie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy się nam poddają. Mamy władzę. Tą władzę, którą Ty dałeś, ona działa. Czy próbujesz kiedyś swojej władzy? Czy kiedy Twój narzeczony zaczyna mieć kłopoty z alkoholem, czy będąc z nim w kinie, w tramwaju, mówisz po cichu, nawet w myślach, szatanie, zostaw go. Wynoś się. Odczep się od niego. Mocą Chrystusa Ci to rozkazuje. Czy mówisz coś takiego, kiedy twój mąż staje się nieznośny, czy kiedy żona wpada w jakiś mamiący flirt czatowy? Idź precz, szatanie. Zostaw ją, a ja nie odpuszczę. My się mamy tutaj na ziemi ćwiczyć we władaniu. Pamiętacie, kiedyś Katarzyna Sieneńska miała myśli bluźniercze. I mówi do Pana Jezusa, Panie Jezu, co ja mam zrobić? Mam myśli bluźniercze o Tobie, o Maryi. A Jezus mówi tak, podobają Ci się te myśli bluźniercze? Ona mówi nie, dlatego że ja jestem z Tobą. Kochani, ktoś z Was może też mieć myśli bluźniercze. Bardzo często nam przy świętej ludzie mają myśli bluźniercze. W czasie modlitwy biorą różaniec do ręki i wulgarne słowa pod adresem Maryi się kryją. Podoba Ci się to? No co ksiądz mówi? Jestem przerażony. Wiesz dlaczego jesteś przerażony? Bo Chrystus z Tobą jest. My myślimy, Chrystus mnie zostawił, ja już jestem sam i dlatego tak się diabeł do mnie dobiera. Nie. Jakby się diabeł do ciebie dobierał, a Chrystus by cię zostawił, to by ci się te myśli spodobały. Skoro jesteś przerażony, to znaczy, że ci się nie podobają. I wtedy Katarzyna Sieneńska mówi do Chrystusa, zabierz to ode mnie. A on mówi, ja? To ty go wygoni. Musisz ćwiczyć się we władaniu, musisz toczyć walki. Walka duchowa polega na treningu. Skoro Chrystus nam daje władzę, to nie po to, żebyśmy jej nie wykorzystali. I tutaj jesteśmy tacy słabi. To my często Jezusowi możemy Jezusa czy Kościół posądzać o słabość, a często to my jesteśmy słabi. Wstydzimy się przyznać do Chrystusa, wstydzimy się przyznać do modlitwy, wstydzimy się przyznać do Kościoła. To, co Państwo często mówi, jeden antyklerykał, człowiek o nastawieniu antychrześcijańskim, wywołuje panikę w biurze czy w pracy. Panikę w biurze czy pracy. To jest nieprawdopodobne. Przepraszam Państwa, dla mnie jest to dowód na istnienie Boga, że my się nie wstydzimy chrześcijanom powiedzieć, wypijmy piwo, chodźmy do kina, zróbmy sobie jakiś browarek, ale powiedzieć, proszę Państwa, jesteśmy chrześcijanami, odmówmy Anioł Pański, co? O Matko Najświętsza, brrr. Tylko nie to. Chłopak chrześcijanin proponuje dziewczynie chrześcijańce, zostań u mnie na noc, wiesz, mam prezerwatywę. Nie wstydzi się. A może byśmy pomodlili się wspólnie, poczytali Biblię. Jak to mówimy w Polsce? Za Chiny ludowe. Tylko nie to. Dla mnie jest to dowód na istnienie Pana Boga. Dlaczego nas tak szatan właśnie chce odciąć od tej możliwości władania, że jestem swobodny, że ja mam władzę, że ja to mogę powiedzieć, bo jestem w swoim domu, w domu przyjaciela, jesteśmy chrześcijanami i ja się tego nie wstydzę powiedzieć. Kochani, niech nas Chrystus Król uczy tej władzy. Bitwa idzie, powtarzam, w wymiarze ducha, w wymiarze miłości i egoizmu, w wymiarze ducha. Nie idzie w wymiarze powodzenia ludzkiego. Jezus mówił, świat się będzie weselił i śmiał. Świat się będzie weselił i śmiał. My będziemy nie domagać, ale to my triumfujemy. Jeśli jesteśmy z Chrystusem, jeśli przyjmujemy z tego rezerwuaru miłości przez sakramenty ogrom Jego łaski, to my triumfujemy, chociaż tego nie widać. Wepnijmy sobie czerwoną klapę, różę w klapę i idźmy z Chrystusem zwyciężać, bo On już zwyciężył świat. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Naszemu Królowi Chrystusowi przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, za Jego pasterzy. W dzisiejszą niedzielę pomódlmy się w intencji naszego biskupa, kardynała Kazimierza Nycza. Dostał szatę purpurową jako znak gotowości przelania krwi za Kościół. Niech będzie świadkiem Chrystusa Króla dla nas wszystkich, swoich diecezjan i dla całego Kościoła w Polsce. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi, których wiara jest słaba, gdyż nie widzą potęgi Boga, którzy są wiedzeni na pokuszenie potęgą szatana, potęgą grzechu, potęgą kłamstwa, aby potrafili dobrze wybrać tę drogę, która się nigdy nie kończy, której triumf pokaże czas ostateczny i sąd ostateczny.